spodziewany gość.
W studiu Radia Kielce Ewa Okońska, witam Państwa i z prawdziwą przyjemnością witam mojego gościa. Dzisiaj z Państwem Stanisław Zabiciel, wieloletni główny inżynier, a następnie dyrektor techniczny Polskiego Radia Kielce, które, przypomnę, w tym roku kończy 70 lat.
Tu Kielce.
70 lat Polskiego Radia Kielce.
Pan Stanisław Zabiciel pracował w Radiu Kielce w latach 62-91. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie.
Panie Wuniu, ja myślę, że jestem jedyny z tych starych pracowników, którzy mogli prawie całą historię rozgłośni powiedzieć, bo jak mówię, zatrudniony zostałem pod koniec pierwszego dziesięciolecia. Znam z opowiadań historię wcześniejszą.
Pierwsze 10 lat?
Tak, znam opowiadań historię wcześniejsze.
Naszej audycji będą towarzyszyły piosenki. Jakie by pan piosenki chciał usłyszeć w tym programie?
Mój Boże. Ja jako człowiek już w tym wieku, 85 lat skończyłem, to słucham raczej starych piosenek, piosenek z lat 60. O, to były lata mojej młodości i to mnie najbardziej wzrusza.
I te piosenki będą nam towarzyszyć.
W szarej mgle wiatr strąca krople z drzew, sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch. Jezior żagle zdjął mgiel, porozpinał skłon, szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. Brała w czerw, to smutny lata zmierzch. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron, powrócą z wiosną na jeziora nikt. Nas nie żegna tu dziś, tak tu pusto już. Mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr, już wracać czas. Mgły ściga wśród sitowia wiatr, już wracać czas.
spodziewany gość.
Dzisiaj z Państwem Stanisław Zabiciel, wieloletni główny inżynier, a następnie dyrektor techniczny Polskiego Radia Kielce. Proszę powiedzieć, jak się Pan znalazł tutaj w rozgłośni?
No to była droga dosyć długa. Kończyłem Politechnikę Wrocławską, no i marzyłem o pracy w rozgłośni radiowej. Akurat we Wrocławiu nie bardzo można było. Próbowałem zatrudnić się w Katowicach. Miałem już uzgodnioną sprawę, wynająłem nawet mieszkanie w Katowicach, ale w ostatniej chwili powiedziano mi, że wypadł etat, w związku z tym parę miesięcy będę musiał poczekać. No ponieważ finansowo nie było najlepiej, kończyłem studia, stypendium już nie było, trzeba było się za coś utrzymać. W związku z tym skontaktowałem się z Radomiem, z Radomską Wytwórnią Telefonów. Tam pracowali wcześniej już moi koledzy, stąd znałem, że tam jest zapotrzebowanie na tego typu inżynierów. Od razu, bez słowa, zostałem przyjęty i zacząłem pracę właśnie w kwietniu 1961 roku. Oczywiście marzyć o rozgłośni nie zaprzestałem. Przygotowywałem się w międzyczasie, ponieważ tam w Radomiu poznałem żonę. W tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia. Obchodziliśmy nawet 7 lipca. Dziękuję bardzo.
No i pozdrawiamy małżonkę.
Moją kochaną żonę Basię. Pozdrawiam ją oczywiście. I byłem w zakładzie krawieckim. Garnitur chyba do ślubu chciałem sobie tam zamówić. I przez głośnik radiowęzłowy usłyszałem. Rozgłośnia Polskiego Radia w Kielcach poszukuje kandydata na stanowisko głównego inżyniera ze specjalnością elektroakustyka. Spełniałem
wymarzony komunikat dla pana.
Wymarzony komunikat dla mnie. To było w maju 1961. Natychmiast pojechałem do Kielc, jakieś 2 dni chyba po tym. Po rozmowie i po później wstępnym zatwierdzeniu mnie przez dyrektora naczelnego radia i telewizji w Warszawie, że się kwalifikuje, że się nadaje i zostałem przyjęty. Od 1 czerwca 1962 roku, od dnia dziecka, zacząłem pracę w rozgłośni. Moje marzenie się spełniło.
Jesteś, mały książę, gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał. Czy tam, gdzie świeci złoty wóz, oglądasz ziemię w swoich snach? Jeżeli kochasz, sercem patrz. książę to, że tylko jedna w świecie jest, ta, którą kochał wszystkie dni i wrócił znów do róży swej. Gdzie jesteś, mały książę, gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Świecie, gdzie nikt nie kocha już, na zawsze ktoś pozostał sam. Świecie, gdzie nikt nie kocha już, na zawsze ktoś pozostał sam.
Spodziewany gość.
Były główny inżynier naszej rozgłośni, Stanisław Zabiciel, dziś moim i Państwa gościem. Porozmawiajmy zatem o bazie technicznej i nadawczej Radia Kielce.
Rozgłośnia oczywiście na starym obiekcie, to była nieduża rozgłośnia, mała, więc emitowano program przez głośniki radiowęzłowe. Wtedy oczywiście jeszcze docierały one do Radomia, bo Radom wtedy był w województwie kieleckim. Więc tam aż pod Grójec województwo kieleckie sięgało. No i stąd właśnie mogłem skorzystać z tego komunikatu. Poza siecią radiowęzłową mieliśmy w rozgłośni nadajnik średniofalowy na fale 202,2 metra. Wtedy wszystkie rozgłośnie regionalne, 16 ich było, dostawały właśnie tam przydział częstotliwości na tej fali średniej. Zasięg tego nadajnika był malutki, to były Kielce i nawet niecałe być może Kielce. Po jakimś czasie przeniesiono nadajnik do WDK-u, tam wybudowano maszt stalowy, wyższy, no i tam oczywiście możliwości nadawania i odbioru tym samym były trochę lepsze, ale też tam niewiele poza Kielcami docieraliśmy ze swoim programem. No, kulminacyjnym punktem rozwoju bazy nadawczej w województwie świętokrzyskim było wybudowanie wieży radiowo-telewizyjnej na Świętym Krzyżu. To otworzyło okno na świat nie tylko rozgłośni, ale też telewizji polskiej, bo na tej wieży wzniesienie ponad 600 metrów, sama wieża 120 parę metrów, więc wysokość anten była odpowiednia. No i ważne było to, że wokół Kielc nie było przeszkód terenowych, które ograniczałyby ten zasięg. Stąd osiągnęliśmy największy zasięg w Polsce, prawie pół Polski. Dokładnej mapy zasięgu nie mam, natomiast orientację miałem wedle listów od słuchaczy, które docierały do rozgłośni. Od Poznania, od Konina, aż tam po wschód Lubelszczyzny, od Białegostoku, pod Białymstokiem, pamiętam do dzisiaj, już zapomniałem nazwę tej miejscowości, po Zakopane, pół Polski albo więcej mieliśmy zasięg kieleckiej rozgłośni. Oczywiście poza radiem, z tej wieży, z tego obiektu skorzystała telewizja polska, bo poza nadajnikami ultrakrótkofalowymi, które były właśnie zainstalowane dla potrzeb radiowych, to były prace nadajników z modulacją częstotliwości, które gwarantowały bardzo wysoką jakość odbioru. I to do dzisiaj właściwie ten stan trwa, poza różnymi tam modernizacjami samych urządzeń. Może nieskromny będę, jak się pochwalę, że miałem też udział w budowie tej wieży radiowo-telewizyjnej. należałem do Komitetu Społecznego Budowy Wieży Radiowo-Telewizyjnej na Świętym Krzyżu. I ten komitet oczywiście był zaczątkiem tego, że się w ogóle coś zaczęło dziać. Bo to były jakieś starania, jakieś pisma, żeby coś takiego powstało, żeby władze wystąpiły o przydział środków na wybudowanie czegoś takiego. Żeby nie być gołosłownym, wziąłem nawet ze sobą dyplom uznania tegoż komitetu w 1966 roku na zakończenie działalności po wybudowaniu oczywiście tego obiektu. Taki dyplom oczywiście dostałem.
To może przeczytam treść tego dyplomu. Dyplom nadany obywatelowi, magistrowi, inżynierowi Stanisławowi Zabicielowi przez Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego w Kielcach. Za duży wkład pracy społecznej włożony w czasie budowy ośrodka radiowo-telewizyjnego na Świętym Krzyżu. I to było w 1966 roku.
To było w 1966 roku. No właśnie. I od tego momentu było to dobre nadawanie z Kielc na duży obszar, prawie pół Polski, jak już wspomniałem.
Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczepiotać i kołysać się. Ulan na powietrznych swych usztawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i węglu wzrostu. Bo papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia.
wieloletni główny inżynier Polskiego Radia Kielce Stanisław Zabiciel. W roku 70-lecia naszej rozgłośni opowiadamy o jej historii, a kto ją zna lepiej niż pan? Wspomniał pan o dawnej siedzibie przy dzisiejszej ulicy Jana Pawła II.
Była nieduża, malutka. Bardzo ładnie to ujął redaktor Ryszard Podlewski w Szopce Noworocznej, który autorem tekstu tam był. I pamiętam do dzisiaj te słowa, jak on tam wyśpiewywał w tej szopce. Że była sobie raz rozgłośnia w mieście nad silnicą, taka mała, że już mniejszej nie znajdziesz ze świcą. To oddawało w szopce oczywiście to, o czym chciałem powiedzieć. Rozgłośnia posiadała studio kameralne, takie słowno-muzyczne, nieduże o objętości około 200 metrów sześciennych, studio spikerskie, no i oczywiście tam inne pomieszczenia techniczne, reżyserka. Jedna reżyserka oczywiście była tak zwana amplifikatornia. To było takie serce techniczne rozgłośni, oczywiście w którym tam była zainstalowana większość urządzeń, prawda? Wóz transmisyjny najpierw na podwoziu Lublina, później Robura. To już był taki wóz o lepszych parametrach technicznych. Te wozy oczywiście służyły do transmisji terenowych, ale wykorzystywane były do nagrań muzycznych terenowych. Piotr Gan, który zbierał te pieśni ludowe, które nagrywał, które gromadził, które do dzisiaj są w rozgłośni, które nieraz słyszę jeszcze teraz powtarzane. Jednym z najlepszych w tym czasie, jak pamiętam, zespołów był zespół Wyczyńskiego. I ten Wyczyński do dzisiaj nieraz tam słyszę z anteny, jak nadawane są te audycje folklorystyczne. Co poza tym, rozgłośnia mała, ale atmosfera w rozgłośni była idealna. To była rodzinna atmosfera. Byliśmy zżyci, byliśmy przyjaźni, zwracaliśmy się do siebie nie per pan, nie po nazwisku, ale Stasio, Zosia, Waldzio, czy tam powiedzmy Rysio. To też oddawało tę atmosferę. Dawało dobre warunki do pracy. Sprzęt był bardzo awaryjny. To były urządzenia na lampach elektronowych jeszcze. Nawet urządzenia reporterskie były duże, bo posiadały duże zasilacze lampowe itd., itd. Były magnetofony reporterskie, który ciężar wynosił 5 kg i więcej. Więc wyobraźmy sobie jeszcze jakiegoś tam młodego mężczyznę, który na ramię taki magnetofon tam gdzieś założył i jechał w teren, ale wyobraźmy sobie słabsze panie, kobiety, które musiały też tym sprzętem się posługiwać. Poza tym, jak mówię, awaryjny, niedoskonały, to był sprzęt, pamiętam, firmy angielskiej, porządnej firmy angielskiej, EMI, Electrical Music Industries. To mieliśmy tam i na początku i studyjne magnetofony, później były już inne, ale ja mówię o reporterskich. Oczywiście po paru latach te magnetofony reporterskie mieliśmy już trochę lżejsze, mieliśmy już na tranzystorach, na półprzewodnikach. Pomału. Dopiero zaczęło się to zmieniać w nowej rozgłośni oczywiście. Chciałem podziękować swojemu zespołowi technicznemu, którym kierowałem, który był oddanym zespołem, który w starej rozgłośni wychodził naprzeciw potrzebom programowym. Niewiele było tych stanowisk pracy. Musieliśmy dobudowywać, wykorzystywać pomieszczenia piwniczne. W piwnicy zbudowaliśmy taką sztuczną kamerę pogłosową, ponieważ tam nagrywano różne, nie tylko muzyczne nagrania, do których pogłos oczywiście jest skazany, ale i słuchowiska różnego rodzaju, przy których tego typu urządzenie oczywiście było potrzebne. No, później dopiero pod koniec dostaliśmy urządzenie w postaci tak zwanej płyty pogłosowej. To jest takie urządzenie na kilka metrów szerokości, na metr wysokości, które umożliwiało nam w wprowadzenia pogłosu do nagrań, tych, które oczywiście tego wymagają. Ona do dzisiaj chyba w rozgłośni istnieje, do nagrań muzycznych i do nagrań jakichś tam efektów przy różnego rodzaju złożonych audycjach, tak jak słuchowiska. Pamiętam jeden taki przypadek, kiedy uruchomiliśmy taką montażówkę dla potrzeb redakcji literackiej. Kierował ją wtedy Stanisław Fornal, więc tą montażówkę nazwaliśmy Fornalówka. Przy oddaniu tej montażówki w ręce użytkownika, oczywiście tam korzystali inni, ale on tam przeważnie nocami siedział, długo montował różne programy, współpracował długo z redakcją warszawską w programie ogólnopolską. Więc pod tym kątem właśnie działaliśmy. Pamiętam, jak dzisiaj tą montażówkę już ukończyliśmy, no i chcieliśmy jakoś to uroczyście oddać. Zredagowałem, nie chwaląc się, też taki tekst, który tam oczywiście żeśmy zaśpiewali, nagrali na taśmie i później przy oddaniu tej montażówki odtworzyli. Ten tekst wyglądał następująco, jeżeli wolno. Jestem sobie montażówka, nazywam się Fornalówka. Coś tam sprzęt przysparza z technicznego inwentarza. Zrobiliśmy wnik z niczego. Nie myśl, że to blef kolego. Bo technika co dokaże, jeśli płace pójdą w parze. Więc to, jak pani widzi, pamiętam do dzisiaj po 60 latach, powiedzmy, pracy tam.
Zasiada przejęta z rolą tak, prześliczna wiolonczeliska, la la la, prześliczna wiolonczeliska, jej oczy śnią, la 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 la, jej usta drżą, la 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 la, i dłonią swą, la 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 la, skóry przyciska, nad czołem jej pochyla się łza tuż tuż, bo oto ta chwila przyszła już, gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Inny pan dyrygent batutą dał znak, tu zewcą by razem już śpiewały
spodziewany gość.
Jest rok 1974. 22 lipca odbywa się uroczystość otwarcia nowej siedziby rozgłośni przy dzisiejszej ulicy Radiowej, wcześniej Związku Walki Młodych 4, czyli tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy.
Akt erekcyjny był w 1972 roku. Zakończenie budowy było w 1974. Nie chcę tutaj też przesadzać może, ale duże obciążenie w pracy nad budową tej rozgłośni spadało na mnie jako dyrektora technicznego. Obiekt złożony, iż nie tylko pod względem urządzeń, ale i pod względem budowlanym. Studio muzyczne już na specjalnych, miękkich fundamentach, powiedzmy to na resorach, dylatacje oddzielone od reszty budynku. Więc to było już tak robione rzeczywiście fachowo, tak jak powinna była rozgłośnia być budowana. Mieliśmy studio muzyczne, jak mówię, też może nie największy, ale już tam objętości około chyba 800 metrów sześciennych. Studio kameralne też było do nagrań słowno-muzycznych. No i studio spikerskie do nagrań słownych i prowadzenia programów. Sprzęt już był dobry, lepszy. Nie było już urządzeń lampowych, które były zmorą. Tysiące lamp, które z czasem psuły się, traciły emisję. Trzeba było to systematycznie mierzyć wszystkie i okresowo wymieniać. Więc z koszami lampy wyrzucaliśmy te, które się tam, powiedzmy, nie dawało. Tutaj już była technika półprzewodnikowa. Jeszcze nie cyfrowa, ale półprzewodnikowa, a więc na tranzystorach, układach scalonych. No stąd oczywiście awaryjność już była mniejsza, chociaż też oczywiście mogło się zdarzyć. No może jeszcze na temat obsady technicznej. Po moim odejściu na emeryturę rozgłośnią kierował jako dyrektor techniczny inżynier Wiesław Wójcikiewicz. Był to mój uczeń, którego uczyłem w technikum elektronicznym. Pracując w rozgłośni ukończył studia zaocznie. Nawet współpracowaliśmy przy jego końcowych pracach na studiach. Chodziło o stereofonię, o tematy, jakie tam byłem promotorem jego pracy dyplomowej. I odchodząc z rozgłośni, kierował wtedy rozgłośnią redaktor Andrzej Kopecz. Zapytał mnie: panie Stasiu, kogo by pan tu proponował? Jak by pan widział tą obsadę po panu? Bez namysłu powiedziałem, tylko inżynier Wójcikiewicz, tylko Wiesiu Wójcikiewicz. I tak jak ja zostawiłem rozgłośnie w technice analogowej, tak Wiesio wprowadził do rozgłośni, do produkcji radiowej technikę cyfrową. Chwała mu za to, no bo to jest teraz podstawa do działalności w ogóle rozgłośni, myślę.
Wiesiu odszedł na emeryturę w lutym ubiegłego roku.
Tak.
Przeżył tylko kilka miesięcy na tej emeryturze i odszedł od nas.
Tak.
Bardzo też nam go brakuje.
Tak, tak. Wiesia ceniłem nad wszystko. Ja płakałem, jak Wiesia zabrakło. Ceniłem go jak syna. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Trafiłem na wspaniałych szefów, którzy kierowali rozgłośnią. Myślę tu o Marii Olkuśnik, ponad 30 lat pracy, i myślę o Andrzeju Maćkowskim. Obydwoje byli to ludzie mądrzy, kulturalni, grzeczni, nie wpychający się w niepotrzebnie w sprawy jakieś techniczne, które zostawiano mnie, nam, i dobrze, natomiast potrafili docenić. Z Andrzejem Maćkowskim do dzisiaj jeszcze mieliśmy kontakt, ponieważ koniec zeszłego roku i początek tego miałem problemy zdrowotne bardzo duże, miałem udar COVID. Zerwałem kontakt telefoniczny z Andrzejem, bo nie chciałem obciążać go swoimi problemami zdrowotnymi, bo do szpitala wydzwaniał. To jest człowiek, zresztą on i jego żona, bardzo uczuciowi, bardzo mili. I chciałem im właśnie nie przysparzać kłopotów swoimi problemami zdrowotnymi. I dlatego, jeżeli może słyszałby Andrzejku, przepraszam cię za zerwanie tego kontaktu telefonicznego. Pozdrawiam cię serdecznie, żonę, i życzę wszystkiego najlepszego.
I ja dołączam się do tych pozdrowień oczywiście.
Jeszcze chciałem powiedzieć, że pracując w rozgłośni, nieprzerwanie pracowałem w szkole. W szkole elektronicznej, stąd jak mówię, uczyłem inżyniera Wójcikiewicza, stąd uczyłem Jacka Kałczugę, który też był w tej samej szkole. Były klasy o specjalnościach radiowo-telewizyjnych. Więc tam wykładałem przedmioty typu podstawy radiotechniki, podstawy elektroniki, urządzenia, pomiernictwo elektroniczne i tak dalej, i tak dalej. Uczyłem też w policjalnym, tutaj było przez parę lat, policjalnym, 2,5-letnim studium elektronicznym. Do dzisiaj wspominam to, bo to była już młodzież taka dorosła, ale bardzo sympatycznie wspominam z nimi współpracę. Niektórzy mnie tam długo jeszcze pamiętali i pozdrawiali. Teraz już te kontakty urwały. I po emeryturze jeszcze 14 lat pracowałem też w szkole. To jest łącznie 43 lata pracy w szkole za mną. To wszystko, panie Ewuniu, panie redaktor. Moje marzenia, jak wspominałem wcześniej, spełniły się. No i szczęśliwy jestem z tego tytułu.
Bardzo dziękujemy za naprawdę wiele informacji, o których ja, pracując tutaj 40 lat, też się po raz pierwszy dowiedziałam.
Dziękuję bardzo.
I życzę panu przede wszystkim dużo, dużo zdrowia.
Dziękuję bardzo.
Wieloletni główny inżynier Polskiego Radia Kielce Stanisław Zabiciel.